Miłość i osoba. Istnieją rodzaje wartości, które pozostają w istotnościowym związku z nosicielem osobą i które przysługiwać mogą tylko jakiejś osobie. Takimi są na przykład wartości mające charakter cnót. Poza tym istnieje jeszcze wartość osoby jako samej osoby, to znaczy jako istotnościowego nosiciela tych wartości mających charakter cnót. Miłość do wartości osoby, to znaczy do osoby jako rzeczywistości za pośrednictwem jej wartości, jest moralną miłością w ścisłym znaczeniu. Pojęcie osoby dokładnie objaśniłem gdzie indziej. Tutaj chcę jedynie zwrócić uwagę na to, że moralnie wartościową miłością nie jest ta miłość, która kieruje się na osobę, ponieważ ma ona te lub owe właściwości i spełnia pewne czynności, ma takie czy inne uzdolnienie, jest piękna, posiada cnoty, ale ta miłość, która owe właściwości, czynności, uzdolnienia włącza w swój przedmiot dlatego, że należą do tej indywidualnej osoby. To też wyłącznie ona jest miłością absolutną, ponieważ jest niezależna od możliwej zmiany tych właściwości, czynności. Gdziekolwiek dane nam są indywidua, tam dane jest nam coś ostatecznego, co w żaden sposób nie może być złożone z cech, właściwości, czynności. I odwrotnie, w tym rozważaniu, które prowadzi jedynie do indywiduów, cechy, właściwości, czynności tak długo posiadają charakter tylko abstrakcyjny i ogólny, jak długo nie wiemy, jakiego indywiduum są cechami, właściwościami. Do indywidualnej osoby odnosi się to, że jest nam ona w ogóle dana jedynie przez akt miłości i w nim, to znaczy także jej wartość jako indywiduum, dana jest tylko w przebiegu tego aktu. Przedmiotowość jako przedmiot miłości jest poniekąd miejscem, w którym jedynie osoba istnieje i dlatego też może się ona wyłonić. Właśnie dlatego zupełnie błędny jest racjonalizm, który pragnie jeszcze jakoś uzasadnić miłość do indywidualnych osób, na przykład ich właściwościami, czynami, dziełami, sposobami zachowania. Właśnie przy próbie podjęcia tego uzasadnienia ostro przeciwstawia nam się fenomen indywidualnej miłości do osoby. Zawsze bowiem spostrzegamy potem, że o każdym z tych faktów możemy pomyśleć jako o zmiennym i ustępującym, nie mogąc jakoś z tego powodu przestać kochać tej osoby. Spostrzegamy dalej, że suma wartości, jakie mają dla nas jej właściwości i czynności, o ile rozważymy je osobno oraz podsumujemy nasze akty przychylności do nich, bynajmniej nie może pokryć naszej miłości do osoby. Pozostaje zawsze jakaś nie dająca się uzasadnić nadwyżka. Naturalnie to samo odnosi się także do nienawiści. Również niezwykła zmienność uzasadnień, które staramy się sobie stworzyć, chcąc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kogoś kochamy, wskazuje, że te wszystkie powody wyszukiwane są dopiero później i że żaden nie jest właściwą tego przyczyną. Jak jest nam dana w miłości osoba? Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie. Chociaż miłość jako najbardziej osobiste zachowanie jest przecież zachowaniem całkowicie obiektywnym. W tym sensie obiektywnym, w jakim w niej wychodzimy, w sposób ponadnormalny ze stanu pogrążenia w naszych własnych zainteresowaniach, życzeniach, myślach, to jednak to, co w człowieku jest osobą, nigdy nie może być nam dane jako przedmiot. Niemożliwe jest uprzedmiotowienie osób ani w miłości, ani w innych prawdziwych aktach, choćby to były akty poznawcze. Osoba jest niepoznaną i w wiedzy nigdy nie dającą się zaprezentować indywidualnie przeżywaną substancją, jednoczącą wszystkie akty, które spełnia jakaś istota. Nie jest zatem żadnym przedmiotem, a cóż dopiero rzeczą. Może być mi jeszcze przedmiotowo dane tylko 1, cudze ciało w sensie fizycznym, 2. Jedność cielesna, 3. Ja i przynależna mu witalna dusza. Dotyczy to także każdego w stosunku do siebie samego. Osoba może być mi dana jedynie wtedy, gdy współdokonuję jej aktów, poznawczo w rozumieniu i przeżywaniu cudzego przeżywania, moralnie zaś w pójściu za nią. Moralny rdzeń, na przykład osoby Jezusa, dany jest tylko jednemu, Jego uczniowi. Dopiero bycie uczniem umożliwia owo prezentowanie się. Może być ona dana uczniowi, który nic historycznego o nim, Jezusie, nie wie. Nie wie nic o jego życiu zewnętrznym, a nawet o jego historycznym istnieniu. Bowiem wiedzieć o sobie, że jest się uczniem, co naturalnie zakłada wiedzę o historycznej egzystencji mistrza, jest już czym innym niż być uczniem. Teologowi natomiast, jako teologowi, cokolwiek wiedziałby on o przebiegu jego życia, z jego psychicznymi przeżyciami łącznie, może ona nigdy nie być dana. Dla spojrzenia teologa pozostaje ona w konieczny sposób transcendentna. Zapomina o tym każdego dnia nasz uczony intelektualizm teologiczny. Wszystkie wartości, które wiążą się z ciałem w sensie fizycznym, ciałem, duszą, mogą być nam jeszcze dane przedmiotowo, również w miłości do owych nosicieli wartości. Nie tak są dane czyste wartości osobowe, to znaczy wartości samej osoby. Gdziekolwiek jeszcze jakoś uprzedmiotawiamy człowieka, tam wymyka nam się z rąk jego osoba, a pozostaje jedynie sama jej osłona. Możemy jednak jeszcze przedmiotowo kochać niemoralne wartości samej osoby, na przykład wartości intelektu bądź siły artystycznej, które uchwytujemy w przeżywaniu cudzego przeżywania. Ci nosiciele wartości uprzedmiotawiają się dla nas dzięki przeżywaniu cudzego przeżywania. Nigdy jednak nie możemy w ten sposób uchwycić jej wartości czysto moralnej, ponieważ jej pierwotnym nosicielem jest tylko akt miłości osoby. Toteż ta jej ostateczna wartość moralna dana jest nam jedynie we współdokonaniu jej własnego aktu miłości. Aby mieć daną ową wartość moralną, musimy kochać we współmiłowaniu to, co kocha wzór. Istnieje jeszcze jedna droga, na której może się uprzedmiotowić wprawdzie nie sama osoba, ale jej jaźń. I to inaczej niż bezpośrednio przez fenomeny wyrazowe. Wszędzie tam, gdzie kochaną osobę odczuwamy jako znacznie nas przewyższającą, występuje fenomen polegający na tym, że ujmujemy jej byt osobowy przez to, iż współdokonujemy aktów jej miłości własnej i patrzymy, co jest nam dane w tych współdokonanych aktach. To kochające uczestnictwo, na przykład w miłości, którą Bóg kocha siebie samego, niedawno Franciszek Brentano w swojej książce o Arystotelesie chciał znaleźć już w jego metafizyce, a niektórzy mistycy i scholastycy nazywali amare deum in deo. Analogiczny stan faktyczny jest nam dobrze znany również między ludźmi. W pewnych okolicznościach możemy bardziej kochać jakiegoś człowieka, niż on kocha siebie samego. Na przykład wielu nienawidzących siebie jest kochanych, a każde współdokonujące uczestnictwo w ich aktach nienawiści do siebie byłoby jakimś nienawidzeniem ich. Istnieją też przypadki, w których nienawiść do siebie danego człowieka topnieje dzięki słowom kochającego go i przez niego zarazem we wzajemnej miłości kochanego. Nie powinien on przecież tak nienawidzić tego, kogo ten kochający tak bardzo kocha. Gdziekolwiek człowiek nie nienawidzi, lecz kocha siebie samego, tam współdokonywanie jego miłości własnej jest jedną z form, jaką może przybierać miłość do drugiego człowieka.